Rozpoczynamy porady ekologa. Dziś naszym gościem jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Natomiast mamy bardzo ciekawy temat, a mianowicie jak zachęcić ptaki do pozostania w naszym sąsiedztwie, czyli jak pomóc im, żeby zamieszkały blisko naszych domów, naszych bloków, żeby wraz z nami były. I to nie tylko te takie, myślę, że te, które znamy bardzo dobrze, czyli gołębie, grzywacze czy sierpówki, synogarlice, ale też takie trochę bardziej kolorowe ptaki śpiewające. Witamy pana Mariana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
No właśnie, panie Marianie, jak to jest? Czy to tylko te takie bardzo popularne ptaki możemy zachęcić do tego, żeby wśród nas mieszkały, czy też te takie bardziej, możemy powiedzieć, rzadsze?
To wszystko zależy od tego, gdzie mieszkamy. Mhm. Czy mieszkamy na wsi, czy otacza nas jakiś ogród ze starymi drzewami, spokojniejszy, czy też mieszkamy w centrum miasta. Ja po prostu wychodzę z założenia, że no, tak wiele człowiek zmienia wokół siebie, również u nas, kiedyś się mówiło tylko o Europie Zachodniej, u nas jest dokładnie to samo, więc praktycznie wszystkim ptakom brakuje, czy większość ptaków ma kłopoty ze znalezieniem właściwego lokum. Często wybierają z tego powodu na miejsce gniazdowania takie lokalizacje niebezpieczne, trudne, które nie gwarantują spokojnego odbycia lęgu czy przeżycia, czy wychowania generalnie piskląt. Stąd już od dawna ludzie stosują tak zwane sztuczne gniazda różnego typu, prawie w każdym kraju trochę inne modele, czyli mówiąc po prostu budki lęgowe, i one spełniają bardzo, bardzo ważną rolę. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem to jest pozostawianie starych drzew z dziuplami naturalnymi bądź wykotymi przez, wydrążonymi przez dzięcioły, no ale tego się tak nie da łatwo zrobić. Trzeba mieć stare drzewa, a jak Państwo wiedzą, starych drzew ubywa, klimat nam się zmienia, pojawiają się huragany, orkany, których kiedyś u nas nie było, i tak patrząc po kolejnej takiej relacji z miejsc, z regionów, gdzie przechodził nas taki huragan, na przykład ostatnio bardzo często w środkowej części kraju, województwo łódzkie, Wielkopolska, Śląsk też. Zastanawiam się, skąd jeszcze jest tak wiele starych drzew. Z tymi starymi drzewami znikają te miejsca, gdzie gniazdowały ptaki. No i mamy zamiennik, a poza tym powstają nowe osiedla, gdzie ludzie mają ogrody, sadzą drzewa. I tam jeszcze bardzo długo nie będzie dobrych miejsc do gniazdowania dla ptaków, które nazywamy wtórnymi dziuplakami, które gnieżdżą się w dziuplach. I właśnie z myślą o takich, przede wszystkim takich gatunkach wywieszamy różnego rodzaju budki lęgowe.
Ale przepraszam, te osiedla, które gdzieś tam, tak jak pan przed chwilą powiedział, są nowo budowane, tam są jakieś nasadzenia. No niestety, chociaż dzisiaj to się już zmienia, ale przez długi czas to były takie monokultury, że tak powiem, tujowo-sosnowo-świerkowe. Dzisiaj są już jakieś inne gatunki roślin sadzone przy okazji tych osiedli, ale też mamy do czynienia z takimi wielkimi osiedlami, bloków z wielkiej płyty, gdzie na przykład za dawnych czasów sadzono topole, które bardzo szybko ekspansywnie rosły. Teraz się je wycina, sadzi się jakieś małe drzewa, które, no kiedyś te drzewa były jednak miejscami gniazdowania. Dzisiaj no te małe, jakieś szczepione drzewka no nie za bardzo nadają się na miejsce gniazdowania.
Tak, to prawda. Jest jeszcze inny problem, że w tych wielkich budynkach jeszcze z czasów socjalizmu, które pamiętają inny ustrój, wtedy no, dużo powstawało osiedli, mieszkaniowych. Dziś właśnie te obiekty okazuje się, że są znacznie trwalsze niż pierwotnie przypuszczano. Są modernizowane, są ocieplane. W nich przez te dziesiątki lat też było wiele różnych zakamarków, miejsc, chociażby niezabezpieczone wywieczniki, tak zwane stropodachy, głębsze szczeliny gdzieś na spojeniach. To wszystko były miejsca, które chętnie wykorzystywały ptaki, takie gatunki jak jeżyk, jak wróbel, szpak, czasami nawet sikora bogatka, wiele innych, płomykówka również korzystała z takich miejsc. Dziś oczywiście w ramach walki ze zmianami klimatycznymi, z ociepleniem, no, oszczędzamy energię, dbamy o to, by ciepło jak najmniej uciekało z naszych mieszkań, co zresztą jest mądre. No i wielkie osiedla przy pomocy środków unijnych i naszych własnych, spółdzielnie i inni administratorzy dokonują tej termomodernizacji, są one ocieplane, a wraz z nimi znikają też te dotychczasowe miejsca lęgowe i to dzieje się nie tylko w miastach, ale także w miasteczkach, a także na terenach wiejskich, tam gdzie takie obiekty były, chociażby na przykład szkoły czy osiedla przy dawnych PGR-ach. No tutaj po latach, powiedziałbym, takiego bezprawia wobec ptaków zostało to ucywilizowane i dziś inwestorzy muszą najpierw przeprowadzić, zlecić wykonanie takiej inwentaryzacji ornitologicznej i przyrodnik, ktoś, kto się zna na ptakach, liczy na takim obiekcie, ile to jest par, jeżyków, szpaków, innych gatunków i następnie w ramach tak zwanej kompensacji po zakończonym remoncie wiesza się taką ilość budek, która rekompensuje te utracone miejsca. Jeszcze nie wszyscy inwestorzy o tym pamiętają, ale jest to już coraz bardziej powszechna zasada. No, za nieprzestrzeganie tego mogą grozić surowe kary, ponieważ no, są to ptaki chronione, nie możemy niszczyć ich siedlisk, miejsc gniazdowania, piskląt, lęgów. Nawet jeśli jest to na budynkach, to oczywiście, gdybyśmy chcieli taki remont robić, wtedy trzeba to wykonywać po okresie lęgowym. A współpracując z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, dowiadujemy się, jak postępować, żeby po prostu w pracach remontowych ptaki nie ucierpiały. No i biorąc, reasumując to wszystko, po prostu generalnie tych miejsc lęgowych ubywa. Nasze osiedla się rozrastają, no i tam staramy się także przygotować miejsca po to, by ptaki mogły w naszym sąsiedztwie gniazdować, byśmy mogli cieszyć się ich śpiewem, widokiem, z korzyścią również dla samych ptaków.
No właśnie, bo też powiedzieliśmy w jednym z poprzednich odcinków naszego programu, że zwierzęta dzisiaj też już się dostosowują w wielu sytuacjach do warunków tych współczesnych, że wiele tych ptaków, no jakby to powiedzieć, możemy tak powiedzieć, ewolucyjnie pogodziło się z tym, że powinny już mieszkać w miastach i jakoś starają się do tego dostosować. Czy taką budkę lęgową można powiesić wszędzie?
To bardzo dobre pytanie. Oczywiście, jeśli mieszkamy w bloku, nie możemy sobie tak na fasadzie bloku powiesić budkę lęgową, bo generalnie, jeśli mamy ochotę na powieszenie budki, czy na budynku, czy nawet na drzewie, to zawsze musimy ustalić i uzgodnić to z właścicielem. Jeśli jest to na przykład jakieś zadrzewienie w sąsiedztwie kościoła, no to prosimy o zgodę proboszcza. Jeśli to jest jakiś skwer prywatny, staramy się z właścicielem uzgodnić, poprosić, czy możemy coś takiego powiesić. I generalnie, jeśli mamy na przykład, mieszkamy w bloku, mamy balkon, to formalnie też powinno się ustalić z administratorem, spółdzielnią czy jakimś zarządem budynków komunalnych, ale takie możliwości są i ja mam wielu znajomych, którzy mają na przykład na własnym balkonie jakaś typu lodzia, powieszona jest budka dla na przykład jeżyków. Także tak to wygląda ze strony prawnej. W lesie oczywiście to ustalamy z leśniczym czy z nadleśnictwem, ale generalnie w lesie leśnicy sami dbają, my o te rzeczy. My staramy się, normalni ludzie, o te wszystkie sprawy w swoim sąsiedztwie, czyli w ogrodzie, na jakimś skwerze, gdzieś tam, najczęściej blisko nas, ponieważ chcemy cieszyć wzrok widokiem też naszego działania, czy budka, którą powiesimy, zostanie zajęta, czy ptaki z niej korzystają w jednym roku, czy w kolejnych latach.
I tutaj rodzi się moje kolejne pytanie. Czy budka lęgowa jest taką rzeczywistością uniwersalną? To znaczy, chciałbym, żeby w mojej okolicy zamieszkał jakiś konkretny gatunek ptaka, czy ja mu muszę stworzyć budkę lęgową, która będzie spełniała konkretne wymagania, czy generalnie, co powieszę, to taki sobie lokator może w nim zamieszkać?
No nie, ponieważ ptaki są różnej wielkości, zamieszkują różne środowiska, więc jeśli powiesimy budkę lęgową dla na przykład kraski, no kraska to już taki skrajny przypadek, gatunek, który prawie że wymarł, zostało w naszym kraju tam około 15 par, wszystkie praktycznie w okolicach Ostrołęki na Krupiowszczyźnie, na północnym Mazowszu. Ale nawet jeśli będziemy chcieli powiesić budkę dla płomykówki i zrobimy to w nieodpowiednim miejscu, to ona nigdy się tam nie pojawi. Stąd są różne typy, wzory budek, są różne wielkości otworów, różna powierzchnia. Także to wszystko jest dostosowane do konkretnych gatunków, bardzo często do grup gatunków, a w przypadku tych większych, nieśpiewających, czyli tych niewróblowych, to są często bardzo indywidualne, gatunkowe konstrukcje dostosowane do ich potrzeb, możliwości, na przykład budka dla pójdźki, taka budka otwarta dla pustułki, duża skrzynka lęgowa montowana na strychu czy na wieży kościelnej dla sowy płomykówki, czy duże, już nie budka, a w zasadzie buda dla dwóch naszych kaczek gniazdujących, dla bardzo dużego, także w tego typu sztucznych dziuplach, dla bardzo dużego tracza nurogęsi i troszkę mniejszego gongoła.
A jeszcze proszę jedną rzecz powiedzieć, bo to jest też rzeczywistość, z którą się spotkałem kiedyś. Ważne jest, z tego co się orientuję, kierunek, w jakim jest zwrócona budka lęgowa.
To oczywiście tutaj mamy wiele czynników, które musimy brać pod uwagę, ale to jest, nie jest może to takie bardzo mocno istotne, ale z reguły preferowany jest kierunek zawarty między kątem między północą a południowym wschodem. W tym przedziale u nas właśnie budki powieszone w tym kierunku, czy w tej szerokości kątowej, są najmniej narażone na, z jednej strony na wiatry, a z drugiej strony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ale ważne elementy to także wysokość, na jakiej wieszamy budkę. No, wysokość musi gwarantować ptakom bezpieczeństwo, więc u nas jest to przynajmniej 3 metry. Jeśli mamy jakiś duży ogród, gdzie nie ma obcych osób, gdzie ludzie się nie kręcą, to na przykład sikory bardzo chętnie gniazdują w budkach powieszonych dość nisko. Ale taka nisko powieszona budka musi też gwarantować ptakom bezpieczeństwo, nie tylko ze strony ludzi, ale także bronić przed drapieżnikami, chociażby przed kotem. Więc generalnie tam, gdzie jest dużo osób, czyli po prostu przechodzą ludzie, budki muszą wisieć znacznie wyżej. No i temat dość szeroki. Takie elementy jak na przykład nie można powiesić budki w miejscu, gdzie na przykład sięgają do pnia, czy do budki dochodzą gałęzie sąsiedniego drzewa, ponieważ po takich gałęziach mogą się do budki dostać, czy nawet drobne gryzonie, myszy, tam gdzie są pilchowate, także jest to troszkę niebezpieczne. Budka nie może też wisieć na takim pniu łagodnie pochylonym, czyli w zasadzie budka leży, bo wtedy w czasie ulewy spływa do niej woda. No i też generalnie nie może być zbyt nisko, żeby po prostu nie każdy mógł do niej tam zajrzeć. To jest jedna grupa tych właśnie elementów. Inna rzecz to jest taka, że część budek, czasami otwór do budki jest poszerzany przez dzięcioła, więc żeby dzięcioł nie zniszczył nam budki, robimy wokół otworu wlotowego taką ramkę z blachy, obijamy to blachą, no wówczas dzięcioł sobie z tym nie poradzi. No i bardzo ważny element, o którym często zapominamy, to jest głębokość budki, czyli odległość między podłogą budki a dolną krawędzią otworu wlotowego. Jeśli ona jest niewielka, taka budka nie tylko, że nie spełni swoich warunków, to po prostu taka budka staje się pułapką, której ptaki mogą być narażone na działalność drapieżników.
A czy budka może być za głęboka?
To już lepiej niż za płytka, bo właśnie do takiej płytkiej budki pojawia się w nocy kuna i oczywiście swoją przednią łapę zanurza w tym, więc musimy tutaj robić w budce tak i wyciąga pisklęta, więc musimy tu robić zabezpieczenia polegające na tym, że nabijamy jeszcze przed otworem wlotowym grubą deskę albo całość, także otacza ona także otwór wlotowy, jak gdyby drugą deskę i wówczas kuna wkłada łapę do budki i już nie może jej wygiąć, bo ścianka jest bardzo gruba. To są bardzo ważne elementy. Budka nie może być za płytka.
Jeszcze dwa pytania mam. Kiedy wieszamy budkę lęgową nową, taką dla naszych nowych lokatorów, czy my mamy w ramach uprzejmości wyściełać im czymś tą budkę, coś tam wrzucić, czy jednak zostawić to indywidualnym potrzebom ptaków?
To jest różnie, ale generalnie się zostawia troszkę wiórów, czasami jakieś trociny, tak żeby to...
Żeby zachęcić.
Może bardziej zachęcić, tak. No i jeszcze jedna rzecz. W środku też dajemy na ściance budki parę takich listewek. Jedna na jednej ściance, druga na drugiej ściance. Wszystko po to, żeby ptaki mogły swobodnie, po prostu przemieszczając się w budce, mogły się tych listewek czepiać. Potem również pisklętom jest troszkę łatwiej z opuszczeniem takiej budki. No i oczywiście mówiłem tu o wysokości. Jeszcze wróćmy do tego zagadnienia. Budkę wieszamy, może być wysoko dla dużych gatunków, dla dużych dziuplaków, tych nieśpiewających. Oczywiście wysokość jest bardzo ważna, ale nie możemy jej powiesić zbyt wysoko, bo potem taką budkę powinniśmy najlepiej dwa razy w roku oczyścić. Jeśli będziemy mieli jakichś specjalistów, którzy nam ekstra wysoko powieszą, no będzie bardzo bezpiecznie, ale niestety już potem sami się z czyszczeniem do tej budki nie dostaniemy. A dlaczego czyścimy? A ponieważ bardzo duża grupa ptaków, to są tak zwane dziuplaki wtórne, same, to właśnie one korzystają przede wszystkim, poza dzięcioły, które wykuwają dziuple, tworzą je właśnie dla dużej grupy ptaków. U nas jest to około 40 gatunków, które gniazdują w dziuplach, czyli jest to prawie 1/6 ptaków lęgowych. Poza 9 gatunkami dzięciołów, które wykuwają dziuple, reszta czeka na to, co dzięcioły zrobią. I więc na przykład mamy takie gatunki jak sikory, jak gołąb siniak. One budują, pomimo że gnieżdżą się w dziupli, to jeszcze w środku, w tej budce budują gniazdo. No i to gniazdo przyrasta, po dwóch sezonach jest już bardzo duże, na przykład u gołębi siniaków, które gniazdują w dziuplach wykutych przez dzięcioła czarnego, czasem także tam, gdzie są odpowiednie budki, w takiej budce, po prostu znoszą gałązki, to gniazdo zaczyna wypełniać całą budkę i po to właśnie opróżniamy, ale przede wszystkim też dlatego, że w starym gnieździe są pasożyty. Ptaki mają dużo różnych pasożytów, tych zewnętrznych. To są różnego rodzaju pszy, pszczoły, które piórojady i kilka tygodni po odbytych lęgach powinniśmy w zasadzie taką budkę oczyścić, wyrzucić z niej wszystko, co tam jest. I takie czyszczenie można zrobić też pod koniec zimy, ponieważ budki to nie tylko miejsce gniazdowania, ale także nocowania ptaków, zwłaszcza zimą chętnie korzystają sikory. Każda taka budka ma swojego lokatora, który w niej nocuje. No i też pozostają odchody, więc z takich względów sanitarnych, tam gdzie mamy taką możliwość, powinniśmy
to wyczyścić.
Tak, też oczyścić.
I jeszcze jedno pytanie, które myślę, że też będzie frapowało wielu naszych słuchaczy, szczególnie w terenach wiejskich. No, polski bocian. Często chcemy mu ułatwić i zachęcić do tego, żeby zamieszkał w naszych okolicach. Wieszamy, albo znaczy w sensie stawiamy, czy to na liniach wysokiego napięcia, albo niskiego napięcia, czy właśnie gdzieś na jakichś dachach, jakąś taką, takie zaaranżowane gniazdo. Co zrobić, żeby zaprosić tego lokatora do nas?
No, sprawa jest skomplikowana. Sprawa jest skomplikowana z polskim bocianem, ponieważ polski bocian wybuduje sobie gniazdo tam, gdzie on chce, a nie
wybredny
tam, gdzie
jest.
Ktoś będzie mu tam mówił, gdzie on ma się zagnieździć. I bardzo często jest tak, no właśnie przez lata jeżdżąc z Olsztyna na południe, w kierunku Szczytna, jedzie się przez miejscowość Grom, gdzie bociany sobie upatrzyły budynek miejscowej parafii. Było tam na dachu, chyba też na kościele, na dachu parafii, tak, były chyba ze dwa gniazda, więc ksiądz tam się bardzo starał. Zostały postawione dwa wolnostojące słupy z platformami, a bociany dalej. W końcu jednak gniazdowały na budynku parafii, w końcu jedna para zaakceptowała jeden z takich z tych sztucznych platform na wolnostojącym słupie i już tam gniazduje, myślę chyba, że ze dwa sezony, a druga chyba się wyniosła. No w każdym razie jeszcze został zabezpieczony, ponieważ no były tam z tego tytułu pewne utrudnienia. Także, ale warto postawić, a nóż
zostanie się spodoba.
To tu jeszcze musimy, o jednej rzeczy nie powiedziałem, tak jak już wspomniałem, temat szeroki, czasu mamy mało. Przy budkach, także przy tych platformach bocianich, musimy się wykazać pewną cierpliwością. Czasami osoby powieszą budkę, no i potem dzwonią i mówią, wie pan, powiesiłem budkę, nic w niej nie ma. Co to jest? No bardzo fajna budka, czasami musimy poczekać. Ptaki się muszą przyzwyczaić, określony gatunek czasem musi się pojawić w naszej okolicy i z reguły po dłuższym czasie, nawet jeśli długo nic nie było, to pojawia się ktoś, kto z takiej budki korzysta, no i mamy satysfakcję.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Teraz zaprosimy naszych słuchaczy, jeżeli ktoś ma pytanie do pana dotyczące właśnie tego takiego pomagania ptakom w zagnieżdżaniu się w naszej okolicy, to gorąco i serdecznie zachęcamy. Przypomnę numer telefonu 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. I prosimy, mamy pierwszego słuchacza. Halo?
Cześć Boże, dzwonię tutaj skąd pod Upawska, ale córka wczoraj jechała autobusem i widziała podobnego ptaka, tak jak bocian, czerwony i trochę był siwawy, a na dodatek czerwony łepek miał. I co to za ptaki? Ona nie widziała też, a ja tam też nie widziałam, bo to bociany nie były. Nie wiem. I to wszystko.
Kto zadaje pytanie?
Teresa Zbytowa.
Witamy Pani Tereso. Prosimy, Panie Marianie.
To były żurawie. To były żurawie. Troszkę większe od bociana, no czerwony łepek, taka łysinka. Czerwono przebarwiona teraz wiosną, także bardzo często osoby mówią, że już widziały bociany, dwa ptaki leciały obok siebie, to z reguły są żurawie. Bociany jak wędrują, lecą też niedaleko siebie, ale w takim rozproszeniu. Żurawi mamy sporo, nie? No ale już można się o tej porze też pierwszych bocianów spodziewać. Oczywiście to jest ten okres, kiedy zaczną się u nas pojawiać.
Dziękujemy bardzo. Prosimy kolejny telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłania niech będzie się, pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku wam. Kłania się Zdzisław z Przemyśla, właściwie z Prałkowiec. Ja posiadam taki dosyć znaczny domek na ładnej działce i zawsze przez lata, mieszkam już tutaj ponad 20 lat, zawsze na wiosnę budził mnie dosłownie przepiękny śpiew ptaków. Zresztą mam dwa karmniki, w zimie przylatują sikorki, przyleciał dzisiaj, to znaczy w tej zimie nawet dzięcioł, nawet ostatnio parki ten, ale niestety te ptaki zaczęły ginąć. I przekonałem się, proszę pana, czy jest jakaś na to rada, bo ja nawet w lecie nie mogę otworzyć okna do domu, bo włażą mnie wiewiórki. Podkreślam wiewiórki, bo sąsiad mówi, panie, to chyba kuny. Nie, ja rozróżnię kunę od wiewiórki. Okazuje się, że jest plaga wiewiórek i te wiewiórki okazuje się nie dość, że zżarły wszystkie jajka, wszystkie ptaki, które nie zdążyły uciec, wypłoszyły wszystko i te wiewiórki sobie skaczą po moim domu, zresztą nie tylko po moim, ale po okolicznych. I jeszcze jak tak dalej pójdzie, to opanują całą osiedle i wszystkie ptaki na naszych osiedlach tu w Prokowcach zginął. Co można zrobić na te wiewiórki? Ba, sąsiad mówi, proszę pana, do mnie to przychodzą już nawet takie czarne. No ja czarne nie widziałem, ale widziałem je bardzo ciemno-brązowo. Co można zrobić, żeby te wiewiórki wygnać stąd jakoś? Ja już się zastanawiałem, no żeby je wytruć albo co, bo się tyle rozmnożyło w Przemyślu tych wiewiórek. Przywieziono kilka parek przed chyba 50 laty i one opanowały właściwie te wiewiórki Przemyśl. Mm-hmm. Co można z tymi wiewiórkami zrobić?
Dziękujemy i prosimy pana Mariana o odpowiedź.
O, ale trudne pytanie. Pierwszy raz w mojej historii przyrodniczej z takim problemem się spotykam, ale ma pan rację. Wiewiórka, no niestety bardzo miły ssak. Można godzinami obserwować, jak biegają po pniach, jak się przyganiają, jakie są zwinne, po prostu niesamowite. To jest, ja zawsze z ogromną radością, pomimo, że już wiele razy widziałem, zawsze takie podziwiam, oglądam, ale jeśli chodzi o drobne ptaki, to rzeczywiście wiewiórka może być tutaj poważnym problemem, zwłaszcza, że nie jest to maleńki gatunek, ale do takich budek jak dla szpaka to spokojnie wejdzie. Więc tak, mam taką radę. Trzeba, jeśli chcemy mieć kilka gatunków, na przykład sikorę modrą, kilka mniejszych gatunków, to trzeba bardzo precyzyjnie dbać o szerokość otworu wlotowego. Więc dla tych najmniejszych gatunków to jest 2,8 centymetra, więc przez taki otwór wiewiórka do gniazda się nie dostanie. I tu trzeba też, to jest taki otwór, że na przykład sikora modra z trudem się przez to przeciska i właśnie drobne wróblaki bardzo lubią, kiedy otwór jest taki tak spasowany, że ptak musi z trudem się przez niego przecisnąć, więc wtedy jest gwarancja, że do budki nie dostanie się ktoś taki jak na przykład wiewiórka. No gorzej ze skrzynką taką, z budką dla szpaków, ponieważ no szpak jest większym ptakiem. Średnica otworu wlotowego budki szpaczej to jest 4,7 cm i tu już wiewiórka może tam, może próbować się dostać. To w zasadzie wszystko, ponieważ no nic złego nie możemy wiewiórkom zrobić. Nie ma mowy o żadnym truciu, o żadnych pułapkach, ponieważ wiewiórka też jest zwierzęciem objętym ochroną. Jest wprawdzie objęta ochroną nieścisłą, ale częściową, co nie oznacza, że możemy jej robić coś złego. To w zasadzie ta ranga to jest tylko dla instytucji zajmujących się ochroną przyrody i wówczas gdyby się coś złego działo, to instytucja czy ministerstwo może podjąć jakąś decyzję o jakichś działaniach przeciw, ale nie my sami. Także tyle można zrobić, ale okazuje się, że nadmiar któregoś gatunku, w tym przypadku wiewiórki, no też nie jest dobry, a wiewiórka rzeczywiście...
Panie Marianie, mamy jeszcze jeden telefon.
Ja za drobnych ptaków plądruję.
Mamy jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo. Mhm.
Halo, halo, tu Ptasie Radio. Szczęść Boże, Krzysztof ze Śląska.
Witamy, panie Krzysztofie.
Pani, która dzwoniła chyba z Andrychowa, no to powiem i państwu również może, że tutaj te żurawie mogły już zlecieć na słynne stawy zatorskie, gdzie jest mnóstwo wodnego ptactwa i całe chmary żurawi się też przemieszcza. No kiedyś była taka zabawa dla dzieci, wiewiórki do dziupli hop, może to tak groteskowo, ale nie z tym tematem dzwonię głównie. Chciałem zwrócić uwagę na wróble, bo i na wszystkich administratorów, to taki apel do administratorów bloków mieszkalnych, gdzie kiedyś dawniej jeszcze przy rynnach gdzieś tam pod balkonami były szpary, gdzie wróble się gnieździły. Teraz po tych dociepleniach zostało to
wszystko szczelnie zatkane.
I ja też apeluję do tych ekologów, którzy przykuwają się łańcuchami, żeby przykuli się do spółdzielni i coś zrobili, żeby
ptaki mogły mieszkać. Panie Krzysztofie, musimy kończyć, bo już 11 godzina.
Tak, ale to mówię, proszę temat wróbli w mieście i rozwiązanie, jakby one mogły się rozmnażać.
Jakby im pomóc.
Tak, dziękujemy bardzo. Szczególnie poruszyć.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Panie Marianie, tylko słowa podziękowania i pożegnania. Niestety czasu
dziękuję
już nie mamy.
Pięknie i do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Gorąco i serdecznie dziękujemy. Naszym dzisiejszym ekspertem w poradach ekologa był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody Oddziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Rozmawialiśmy na temat tego, jak zachęcić ptaki do pozostania w naszym sąsiedztwie.